Witam Was bardzo serdecznie. To już chyba czwarte nasze spotkanie.
Witamy bardzo serdecznie razem. Witam.
O! Bardzo serdecznie razem, dokładnie.
To, że się spóźniłem, to nie znaczy, że tu nie stoję.
Ale czy ktoś to widział? Nikt tego nie widział.
To się wszystko nagrywa. To tak fajnie brzmi, ale jak się później to słucha, to zupełnie.
Tak jak mówiłem, czwarte nasze spotkanie. Wszystkie trzy spotkania można odsłuchać na stronie internetowej. Są tam, także zapraszam, jeśli ktoś nie był. Dzisiaj będziemy kontynuować temat o królu Dawidzie, ale przygotowując się do tego, wzięliśmy taki zamiar, żeby mówić o rzeczach, które są mniej znane. Zgadza się?
Tak.
Dobrze mówię.
Które są, Dawida przynajmniej.
Tak. Nie takie, które są już takie w cudzysłowie, może to źle zabrzmi, ale oklepane, ale chcemy się, a nawet jak już będziemy o nich mówić, czytać, to troszkę z innej strony na to chcieliśmy popatrzeć. Ostatnio żeśmy skończyli w momencie, kiedy Dawid... A zresztą czemu ja zaczynam? Kiedy Dawid jako młody chłopak przychodzi odwiedzić swoich braci, a trwa wojna z Filistynami. Ta wojna jest o tyle dziwna, że w tej wojnie tak naprawdę bohaterem po stronie filistyńskiej jest jeden człowiek, który się nazywa Goliat. Jest to olbrzym, tak go Biblia nazywa. I spotykamy Dawida, który przychodzi odwiedzić braci i wchodzi w całą tą historię. Wchodzi w tą historię i tak naprawdę staje się bohaterem. Dlatego, że ten 18-letni chłopak, który tak naprawdę ze względu na swój wiek w tamtych czasach mało co znaczył, nie liczył się. On staje naprzeciw całej armii filistyńskiej i pokonuje Goliata. Pokonuje człowieka, przed którym pierzchła cała izraelska armia. I gdyby Bóg nie posłużył się Dawidem, to po prostu Izrael by doznał ciężkiej klęski i może by nawet z powrotem wszedł pod jarzmo Filistynów. Ale w tej historii czytamy, że Dawid był wierny Bogu i nie patrzył na okoliczności. On posługuje, może nie będę już tego czytał, ale on, jeśli pamiętacie, za przykład podał, gdy pasał owce i przychodził lew. I większość z ludzi by w tym momencie porzuciła te owce i uciekłaby, pierzchła. To samo dotyczy niedźwiedzia. Nie wiem, co jest gorsze. Prawdopodobnie niedźwiedź jest gorszy. Spotkanie z niedźwiedziem. Ale to jest kwestia gustu.
Szczerze mówiąc, dla mnie nie ma różnic.
Tak. No, to duże i to duże. Ale czytamy, że Dawid nie patrzył na okoliczności. Dla niego jedyną rzeczywistością realną było to, że jest z nim Bóg. I nic innego się nie liczyło. To, że to był, czy to był niedźwiedź, lew, to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie wiem, jak to fizycznie można przedstawić. Brał lwa i chwytał go za grzywy. No, to jest irracjonalne z punktu widzenia tej. Bo jak można wziąć lwa i brać go za grzywę i targać nim? Wiecie, ale był taki również wcześniej taki człowiek, który się nazywał Samson. I on czynił to samo. Dlatego, że Bóg daje również siłę fizyczną. Siłę fizyczną, której nie można wytłumaczyć, zanalizować, zmierzyć. Ale on daje. I gdy Dawid wyszedł naprzeciw Goliata, to Goliat był dla Dawida kolejnym lwem, niedźwiedziem, którego należało pokonać. On nie widział zagrożenia i tam czytamy, że w skrócie Dawid go pokonuje, dlatego że on tam mówi ważne słowa. Ty wyszłeś do mnie z łukiem i mieczem, a ja wyszłem w imieniu Boga Izraelskiego. I Dawid pokonał Goliata.
I tu zrób sobie kropeczkę, tak? I
dużą
ja bym
kleć.
Chciał. Pamiętacie, to już mówiliśmy o tym, to, że zaczynamy jakby, mamy dalej tą historię, może być tak, że trochę powtarzamy to, co już mówiliśmy, ale ja bym chciał zobaczyć to, żebyśmy popatrzyli na tą sytuację tak, tak jak na to, jak jest życie, tak, na życiową sytuację, w której się znalazł Dawid, bo fajnie to się wszystko czyta i natomiast czasami jak oglądamy film, jak widzimy to realnie, ten obraz, to sobie wyobrażamy, możemy uzmysłowić sobie, co on faktycznie przeżywał. I to, co Grzegorz mówi, możemy nagle popatrzeć z jednej strony, że ten Dawid to wszystko zrobił, taki był silny, taki był sprawny, taki był dzielny, taki był mocny, że praktycznie no, sobie świetnie poradził. Natomiast ja chcę popatrzeć na to, że Dawid przechodzi różne sytuacje. I mówiliśmy fragmentarycznie o tym, że kiedy Dawid i jego wojownicy znajdują się w sytuacji, kiedy spalili im gospodarstwo, kiedy zniszczyli wszystkie zasoby, jakie mieli, mieli Dawid i jego wojownicy, których nie było w pewnym czasie w domu i wszystkie kobiety, dzieci i dobytek został porwany, to widzimy, że tak naprawdę jego życie jest, różnie to w życiu bywało. Że ja myślę, że tak jak w naszym życiu, tak w życiu Dawida, ewidentnie widać jedną zależność. I myślę, że to jest kluczem do zobaczenia na Dawida. Dlatego, że on, jego zależność, jego życie to jest zależność od Boga. Ja myślę, że my tak samo powinniśmy funkcjonować i tak samo wydaje mi się, że funkcjonujemy. Czyli nie moja siła, Panie, tylko Twoja moc. Dawid kiedy poniósł porażkę w życiu? Wtedy, kiedy był w najlepszej sile, jaką miał. Kiedy całą swoją siłę zdał na Pana, to Bóg mu błogosławił i go prowadził. Ja uważam, że on tak samo się bał, czy przeżywał strach, jak szedł na Goliata, przeżywał strach, jak walczył z lwem czy z niedźwiedziem, ale wiedział, kto za nim stoi. I kiedy to mówię, to chciałbym popatrzeć, wejść w tę przestrzeń, którą mówił Grzegorz, ale chcę wam pokazać teraz przez chwilę, jaką Dawid miał relację z Bogiem. Bo ja myślę, że tu musimy upatrywać sytuacji, kiedy Dawid zwraca uwagę na relację z Bogiem. Ponieważ kiedy przestał, kiedy królowie powinni pójść na wojnę, kiedy królowie, jak mówi Boże Słowo, powinni wykonać swoje zadanie, Dawid to zostawił i nie poszedł na wojnę. I efekt był taki, że to go zgubiło. Czyli to nie było tak, że zawsze mu się wszystko powodziło i wszystko miał poukładane. Natomiast ja wiem jedno, że od Dawida mogę uczyć się tego, że chcę czy nie chcę, umie czy nie umie, czasami mam problem, czy czasami nie mam problemu, ale muszę trzymać się Bożej obecności. I kiedy popatrzymy, mam dla ciebie dzisiaj ten egzemplarz. Jakbyś był uprzejmy, powiemy chwileczkę, później ci oddam, bo ja patrzę, kiedyśmy zaczęli, żebyśmy zdążyli. Podejście do skrzyni przymierza.
Okej.
Pierwszy Samuela 5:1.
Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją do Eben-Hezer, do Asztodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wznieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona.
Czyli chcę tylko powiedzieć o tym, że przychodzi taki moment, że skrzynia przymierza, która pokazuje, jakby jest porównaniem do obecności Bożej, zostaje porwana przez, zabrana, zdobyta przez Filistyńczyków. I przeczytajmy dalej, 6, 6 i 13 z 1 Samuela.
Skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków 7 miesięcy. I 13 werset. A mieszkańcy Bet-Szemes żeli właśnie pszenicę w dolinie, podniósłszy oczy, ujrzeli skrzynię i uradowali się na jej widok.
I mamy jeszcze pierwszą księgę Kronik. Z 13 rozdziału 1-7.
A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setników, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeśli dobrym się wam to wydaje i zgodne jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają podzielone pastwiska, aby się zeszli u nas. A sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu.
Tak, okej. Okay. I tam jest jeszcze jeden fragment, który tu nie czytaliśmy, kiedy skrzynia Boża jest przewożona do Jerozolimy. Jeden z tych osób, które podtrzymuje, jak pamiętacie, Uza bodaj by się nazywał, podtrzymuje skrzynię Bożą, zostaje porażony, ginie. I oni, bojąc się odpowiedzialności, zostawiają tę skrzynię Bożą przez 3 miesiące w zagrodzie Obeda Odemczyka. I tam jest powiedziane, że Bóg wtedy błogosławi Obedowi. I ta obecność Boża, Dawid zauważa zgromadzeniu, że warto jednak o Bożą skrzynię, o obecność Bożą zadbać. I to, co mnie zawsze poraża, on mówi: gdy w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I to mi pokazuje, że mąż Boży, który wie, jak mamy tą przemowę, o której mówił też Grzegorz ostatnio, on wiedział, z jaką mocą i z kim wychodzi. Wiedział, kim dla niego jest Bóg. I wiedział, że ty wychodzisz na mnie z włócznią, a ja wychodzę z obecnością Bożą. Ale też z drugiej strony pokazuje jedno. Był taki czas, kiedy o tą obecność Bożą nie dbałem. Kiedy o tą obecność Bożą gdzieś zaniedbałem. I to był jeden impuls, który spowodował, że oni zauważyli, że należy to robić. Że należy o to walczyć. A drugim impulsem było to, że zobaczyli, że Bóg błogosławi Obedowi. Że Boża obecność jest autentyczna. I dzisiaj ja mogę wołać do Boga i prosić, aby łamał mnie, że pomimo tej świadomości, którą mam, że wiem, że bez Niego nie jestem w stanie uczynić, a żeby nie pozwalał mi żyć bez Jego obecności, aby zmuszał moje ego, moje uparcie w środku, moją pychę, która nie pozwala mi dbać o skrzynię przymierza. Która nie pozwala mi tak sobie poukładać dnia, żebym dbał o skrzynię Bożą. Jeśli tego nie będę robił, to życie Dawida pokazuje, że donikąd nie dojdę. Że będę prędzej czy później musiał wziąć tego konsekwencje. I my to wiemy. I dzisiaj możemy prosić Ducha Świętego, aby nam to pokazał. Aby nas przekonał. Aby nas zmusił do tego, żebyśmy patrzyli na skrzynię Bożą, czyli patrzyli na obecność Boga. I ostatnie zdanie. Jak byłem w seminarium, mam wszystkie zapiski. Jak miałbym pamiętać, co tam było, to mi uleciało już dużo. Ale pamiętam pastora, który powiedział jedną rzecz. Powiedział: jednego, czego się nauczyłem, że codziennie czytam Boże Słowo. To jest dla mnie wyznacznik. I ja się cały czas tego uczę. I myślę, że ten sygnał, który Dawid mówi, były czasy, kiedy zaniedbywaliśmy skrzynię Bożą i należy to zmienić, jest dla nas dzisiaj wyznacznikiem. Jak to robić, to Bóg od nas wymaga, abyśmy się zapierali, tak? Jeśli chcesz iść za mną, zapieraj się. Ale ta siła Dawida to jest siła w Bożej obecności i tego nie można zapomnieć. Nie można o tym nie mówić. To trzeba powiedzieć, że siła Dawida to był on i jego relacja z Bogiem.
Amen. W życiu Dawida fascynują mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to Dawid został powołany na króla, gdy miał 18 lat. I nie stało się tak, że został tym królem następnego dnia. Przeszedł mnóstwo rzeczy. Prześladowań ze strony Saula, ucieczki, pobytu na ziemi filistyńskiej, różnych perypetii. On, zanim został królem, minęło około 20 lat, a został pomazany, gdy miał 18. To jest niesamowite. To jest jedna rzecz, która bardzo mnie fascynuje w życiu Dawida. A druga to jest to, o czym chciałem teraz przeczytać. Tak jak mówił mój szanowny brat, że w historii Dawida jedne z najdokładniejszych rzeczy, które są opisane o dziwo, paradoksalnie, to są jego upadki. Ciekawa rzecz, nie? Nam się wydaje, że mąż Boży to jest taki ideał chodzący, i że Biblia będzie w samych superlatywach o nim mówiła i podawała, relacjonowała same pozytywy w jego życiu. Ale czy to Abraham, który okłamał kilkakrotnie, jeśli chodzi o swoją żonę? Czy to Izaak, czy to Jakub? Czy inni mężowie Boży, Hiob i tak dalej, ale później spotykamy Dawida. I o Dawidzie jest bardzo dużo pozytywnych rzeczy napisanych, ale bardzo szczegółowo jest również opisany jego upadek i grzech. I mnie zawsze fascynowało i zawsze zadawałem sobie pytanie Bogu, jak to jest? Saul zgrzeszył raz. Był nieposłuszny Bogu raz. I został odrzucony przez Boga, tak czy nie? A Dawid, w Biblii jest opisane trzy jego grzechy chyba i dalej był pod łaską Bożą, pod wpływem Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej.
No ja bym tu jednak powiedział jedno, że nie do końca mi się z tym zgodził, bo mówiliśmy o Saulu, i on raz nie miał tylko upadku. Tam było, też bym powiedział, że kilka razy było, tak? Bo nie wykonał zadania, złożył ofiarę, nie wykonał, nie zabił tylko króla, tak? Później, no też miał kilka rzeczy, tak? Ale fakt faktem, że dość surowo.
Tak, ale popatrzcie, chciałem się, nie wiem czy zdążymy, ale postaramy się zdążyć, skupić na znanym w większości z nas historii o Dawidzie i Betrzebie. I ja podzieliłem sobie tą historię na trzy akty. Bo tak naprawdę to całe zdarzenie dzieli się na trzy części. I pierwsza część zaczyna się dosyć charakterystycznie, o czym zresztą już Rafał mówił. Przeczytaj tylko dotąd.
Jest tak. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów, oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie.
Właśnie. Zaczyna się cała ta historia od jednego stwierdzenia, że przyszedł czas, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę. Zawsze Dawid walczył. Cała historia Dawida to jest historia walki. On przelał dużo krwi. Kiedyś Bóg mu powiedział, że dlatego, że przelałeś dużo krwi, nie wybudujesz mi świątyni, ale twój syn będzie mężem pokoju i on mi tą świątynię wzniesie. I on zawsze uczestniczył w walkach, w wojnie i tak dalej. Ale pewnego razu, kiedy już był królem w Jerozolimie, królem nad Izraelem, jego królestwo rozciągało się, było większe niż nawet dzisiejszy Izrael i to dosyć znacznie, on postanawia pozostać w Jerozolimie. Czyli wyobraźmy sobie człowieka, który w pewnym momencie stwierdza, to ja sobie teraz odpocznę. Odpocznę sobie, dżemnę się trochę, na wojnę wyślę swojego zastępcę, Joaba. On przecież też jest wojownikiem i to dosyć zaufanym, choć później Joab to zaufanie nadszarpnie i on po prostu będzie moją wojnę prowadził.
I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody.
Kiedy Dawid wstał z łoża? Kurczę. Cały dzień przeleżał sobie w łożu. Jego sługa walczył pod murami nieprzyjacielskich miast. A Dawid wstał sobie wieczorem. Wstał, przeciągnął się i wyszedł na taras. Ja to może tak plastycznie spróbuję, jak ja sobie to wyobrażam. Wyszedł na taras, porozglądał się po całej Jerozolimie, po stolicy państwa izraelskiego i ujrzał. Ja wiem, co ja coś śmiesznego powiedziałem? Ja właśnie jeszcze nic nie powiedziałem. Ja myślę, że bardziej mężczyźni mnie, przepraszam siostry, bardziej mężczyźni mnie zrozumieli. Wstał i ujrzał. Ujrzał kogo? Kobietę wielkiej urody. Nie ujrzałby jej, ani by jej nie zobaczył, gdyby był na wojnie. Logiczna sprawa. Przeczytaj dalej.
Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka.
Dalej.
Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu.
Dawid zobaczył kobietę. Fakt faktem, że ta kobieta nie siedziała, nie przechadzała się tak jak Dawid po dziedzińcu, ale co ta kobieta robiła? Kąpała się. Kąpała się w te... Ja tego też sobie nie wyobrażam, albo sobie wyobrażam. Kąpała się w ten sposób, że była widziana. Rozumiecie? Bo Dawid wyszedł na dziedziniec, zobaczył kobietę, która się kąpała. Tak czy nie?
Myślałem sobie, że gdyby była zasłonka, to...
No nie myśl za dużo. Ty nie myśl za dużo.
To wymyślili wtedy kabiny.
Tak. Rozumiecie? Działało to jakby w dwóch wymiarach. Ze strony Dawida, ale też ze strony, moim zdaniem, poprawcie się może, jeśli się mylę, ale ze strony Batrzeby. Bo ona mogła się kąpać w innym miejscu. Tak czy nie? Może się mylę. Ale... Co?
Nie. Ja myślę, że to naturalne było. Kąpała się naturalnie tam w tej sytuacji. Ja bym tutaj słowo nie pokazuje. Nie przenosiłbym ciężaru ciała na tą...
Nie. To nie o to... Ja nie, absolutnie ciężaru nie przenoszę. Ja tylko po prostu drążę. Nie wiem, co wydrążę.
Można powiedzieć, że to, co siejesz i zbierasz, czyli przenieść taką parafrazę, że uważaj, jak postępujesz, żeby nie być zgorszeniem dla innych. Możemy spróbować wyciągnąć taki wniosek. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to był król. Ona się, ktoś by mógł jej zarzucić, dlaczego się nie postawiła, tak, albo odmówiła, albo coś. Myślę, że ta relacja była trochę taka jak pracodawca i pracownik. Ona nie miała za dużo do powiedzenia.
Dokładnie. No, popatrzcie, co było czytane przed chwilą. Dawid posłał gońców, kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. Zobaczcie, jak Dawid potraktował tą kobietę. Potraktował ją, to co powiedział przed chwilą, tak mi się wydaje, to co powiedział Rafał, jak pracodawca pracownika zastosował mobbing. Dzisiaj byśmy to powiedzieli. Ja jestem królem, a ty jesteś sługą. Ja posyłam sługi po ciebie i ty robisz to, co ja chcę. Ja to tak odbieram. No
przedmiotowo po prostu.
O, bez jakichkolwiek, to w skrócie, przedmiotowo.
Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że w Biblii jest podobna sytuacja, jak później tak samo postępuje syn Dawida, Amon.
Tak,
Stamar,
dokładnie.
Jest ewidentnie, tylko różnica jest taka, że on zachował się jej bardzo podle, bo ją kompletnie odrzucił, natomiast Dawid stanął za swoim czynem. Czyli on popełnił błąd, ale on okazał się później, no, nie odrzucił jej na koniec, tak, tylko ją przyjął i jeszcze modlił się za tym dzieckiem.
Tak.
Czyli walczył do końca, na co jego syn, ten Amon, tego tak w ogóle nie zastosował.
Tak, więc... dokładnie. Finałem tego pierwszego, w cudzysłowie, aktu jest stwierdzenie: kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści: poczęła. Na tym się kończy pierwsza część. I teraz przeczytajmy sobie dalsze, drugi tak zwany akt, drugi Samuela, 11:6 do...
Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz: przyślij do mnie Uriasza Chetyjczyka, i Joab przysłał Uriasza do Dawida.
Co Dawid robi dalej?
Ty mów, a ja przyłożę.
Dobrze. Co Dawid robi dalej? Posyła po męża Betrzeby. A w jakim celu? I teraz może jeszcze dalej przeczytam.
A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Dalej. Potem rzekł Dawid do Uriasza: idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar do króla. Dalej. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł.
I to takie wydaje się bardzo szlachetne. Teraz poślę po męża tej kobiety, dowiem się, co się dzieje na froncie, bo mnie tam nie ma, bo się przechadzam przecież w Jerozolimie. Ale jaki to ma cel? Zastanówcie się. Co najważniejsze jest w tej dialogu między Dawidem a Uriaszem? Idź do swego domu, umyj swoje nogi i domyślnie również, później się o tym przekonamy, i współżyj ze swoją żoną. W jakim celu? Troszkę w gruzy to pada twoje stwierdzenie w tym wypadku. W jakim celu? Żeby to dziecko, które się urodzi, było uznane za dziecko kogo? Uriasza.
Dobrze, ale nie w gruzy, dlatego że jak później to się nie udaje,
tak,
to on staje za tym, co zrobił.
Tak.
Czyli staje za tym,
dobrze,
co zrobił.
Dobrze, jedźmy dalej.
Ja chcę jeszcze jedno powiedzieć, że tutaj cały czas patrzmy, jaka jest rzeczywistość. Kłamstwo rodzi kłamstwo.
A, tak,
problem rodzi problem. Tak. To jest, jak się wejdzie w taką spiralę kłamstwa, Bóg pokazuje lepiej. Kiedyś mi kolega powiedział: zacząłem pracować, od razu powiedziałem w nowej pracy, kim jestem, gdzie chodzę do kościoła, co robię, bo ja też to przeżywałem. Czasami nie potrafiłem powiedzieć, na przykład, że chodzę do takiej społeczności, że nie chrzczę dzieci, i później nagle zorientowałem się, że musiałem lawirować, musiałem kombinować, żeby... No bo co, a do komunii kiedy dałeś dziecko?
A ochrzciłeś go?
No i nagle, a ja nic nie mówiłem, i to są problemy, więc tutaj też pokazuje to, że nauka jest taka, że czasami trzeba sobie zdawać sprawę, że problem, kłamstwo rodzi kłamstwo, i to nic z tego dobrego nie ma. Tak?
To to jest jak wejście, piloci samolotów mają takie określenie, wejście w korkociąg. W korkociągu praktycznie się nie wychodzi. To jest po prostu już taka...
Ja to wam powiem tylko na marginesie króciutko, że to widzę na sprawach sądowych, jak ktoś ewidentnie brnie, to czasami to się kończy tak dramatycznie, że po prostu najlepiej powiedzieć nic nie mówić, tak? niż starać się coś tam wymyślić.
Od tego
i doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża i Izrael i Juda przybywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu. A ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jako żyw i żyje dusza twoja, że... Coś tutaj skończyło nam się.
No, za wcześnie nie skończyło.
No, ale on odmówił.
Odmówił. Efekt jest taki, że odmówił. Czyli plan Dawida spalił lekko na panewce. Uriasz okazał się w tym momencie bardziej sprawiedliwszy od Dawida, bo wręcz twierdzi, mówi tutaj, że skrzynia Boża, Izrael, Juda przebywają w szałasach, a ja miałbym iść. Popatrzcie, inaczej to powiem. Uriasz był lekko, tak mi się wydaje, poprawcie mnie, poirytowany, że go ściągnięto z pola walki. Wiecie? O ile dla Dawida to było czymś fajnym, bo nie poszedł walczyć, to ja, mi się wydaje, że Uriasz lekko był poirytowany. Po co mnie w ogóle tutaj ściągnięto? Co za sens? Ściągnięto mnie z pola walki, od mojego dowódcy, od wojny, którą Izrael prowadzi. Po co? Na co? Jeszcze jakieś teksty Dawid do mnie rzuca, jak tam w ogóle wygląda sprawa na froncie, idź do swojej żony i tak dalej. Uriasz, widać z tego moim zdaniem, że on w ogóle tego nie rozumie, co się dzieje.
I tu chciałbym, bo będziemy już kończyć powoli.
Tak?
Tak, już mija. I popatrzcie na jedną rzecz. Uriasz i Dawid. To są, można powiedzieć, kiedyś Dawid był tak jak Uriasz, ale zagubił gdzieś relację z Bogiem i dwóch ludzi idzie, każdy ma swoje życie. I ja to tak patrzę, społeczność, jaką ma Uriasz z Bożą, skrzynią Bożą, z obecnością Bożą, on jest zupełnie na innej przestrzeni. Dla niego on mówi tak, skrzynia Boża, Izrael, Juda przybywają w szałasach, czyli to jest dla mnie najważniejsze. Boża obecność, to jest tam moje miejsce. A Dawid nie ma tego w ogóle. Dawid w ogóle o tym nie myśli. I Dawid mówi, to nie, tam jego serce nie przebywa. I też wierzy w Boga, też dla niego przecież Pan kilka rozdziałów dalej, kilka lat wcześniej ma zupełnie inny wymiar. Do czego może prowadzić taka sytuacja? Że obaj mają pewne wartości, ale jeden to zagubił. Dla jednego jest ważna skrzynia Boża, Izrael, walka, czyli takie duchowość walki, a dla drugiego nie ma to kompletnie teraz znaczenia. I to też jest pokazane, jak ważne jest, żeby mieć tą świadomość, że ja mogę to utracić. Czy ja mogę to zgubić, że ja muszę cały czas walczyć?
Tak jak mówię, tak jak
Duchy właśnie... 15 po będziemy kończyć.
Tak, no to już praktycznie.
Sumuj.
Tak jak mówił Rafał, to są oni w tym momencie, bo nie pójdziemy już dalej, jak dobry, w cudzysłowie, film skończymy w połowie akcji. W tym momencie... Uriasz i Dawid nadają na innych falach. Dawid się rozkoszuje w cudzysłowie swoją bezrobotnością, która doprowadziła do czego doprowadziła, a Uriasz chciałby być w innym miejscu. Chciałby być w innym miejscu, robić zupełnie co innego, bo wie, że to nie jest jego miejsce. Zgadzasz się ze mną?
Tak, tak, tak. I to bardzo świetnie jest powiedziane właśnie. To nie było jego miejsce. Jego miejsce było przy Bogu, tak?
Tak.
I on zupełnie nie musiał nic mówić. On po prostu to czuł, nie?
On był bardzo zakłopotany, moim zdaniem, i on nie rozumiał poczynań Dawida. Po co tu jest? Dlaczego został ściągnięty? Jego miejsce było przy Joabie, przy oblężeniu Rabby Amonickiej, a nie w Jerozolimie.
I teraz mogę sobie zadać pytanie, gdzie jest moje miejsce teraz? Czy bliżej mi jest do Uriasza, czy bliżej mi jest do Dawida?
Właśnie. Taki, myślę, że to jest chyba najlepszy wniosek i najlepsze pytanie, jakim byśmy mogli zakończyć tą dzisiejszą wspólną analizę tekstu o Dawidzie. Także zapraszam na za miesiąc, nie wiem kiedy, to już zależy od naszego pastora. Niech was Bóg błogosławi. Dziękujemy.
Bracia zdyscyplinowani. Czas kontrolują. Kochani, historia, która może się przytrafić każdemu z nas. Nie chodzi mi konkretnie o konkretny czyn, ale o konkretną sytuację. Wiecie, pierwszym znakiem oddalania się od Boga jest małe przywiązywanie wagi do Jego słowa. I to jest dla nas znak, że coś dzieje się w naszym życiu nie tak, jeśli Słowo Boże nie ma dla nas już takiego wymiaru i nie powoduje w naszym sercu takiej chęci bycia Mu posłusznym, jak to powinno mieć miejsce. To jest bardzo ważny sygnał, że coś dzieje się w naszym życiu nie tak. Dawid znalazł się w takim miejscu w swoim życiu, w którym zlekceważył praktycznie wszystko, co wiedział. Co Bóg co wiedział z prawa i co czytał, co słuchał. I tak może się stać w życiu każdego z nas. Może to być inny wymiar, może to być inna rzecz, która się nam przytrafi w życiu, tylko z tego prostego powodu, że zlekceważymy Słowo Boże. Wiecie, kiedy Natan przychodzi do Dawida, i tym chciałbym podsumować to całe rozważanie, mówi do niego takie słowa, to jest druga już księga Samuela, 12 rozdział od wiersza 7. Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja cię wyrwałem z ręki Saula, dałem ci dom twojego pana i żonę twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, dodałbym i jeszcze więcej. Zobaczcie, co Bóg mówi. Bóg mówi: jeśli jest ci czegoś za mało, ja jestem w stanie dać ci więcej. Ale nie idź na własną rękę. Nie rób rzeczy przeciwko Bożemu Słowu. I wiecie, wiersz 9 dotyka mnie bardzo szczególnie, bo Bóg mówi: dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Kochani, tak jak powiedziałem, miernikiem naszej bliskości z Bogiem jest to, jak odnosimy się do Jego słowa. Jeśli Słowo Boże nie znaczy dla nas wiele, musimy się głęboko zastanowić nad swoim życiem. Bo to jest wyznacznik wszystkiego. Na ile jesteśmy posłuszni Bogu i na ile Jego słowo jest dla nas ważne. I wiecie, Bóg nas nie odrzuca, Bóg nie odrzucił Dawida. Bóg mu przebaczył. I Bóg i nam przebacza nasze upadki. Ale pamiętajmy, że każda błędna decyzja niesie za sobą konsekwencje. I bardzo często jest tak, że Czasami te konsekwencje są małe, a czasami są kolosalne. I to są rzeczy, które wynikają z tego, że gdzieś w którymś miejscu w naszym życiu zlekceważyliśmy Słowo Boże, straciliśmy do Niego właściwą postawę, jaką powinniśmy my mieć do Słowa Bożego. To nie jest przypadek, że Bóg w ostatnim czasie dużo do mnie mówi na temat Słowa Bożego. Wierzę, że to jest coś, co chcę, żebym też na nowo nam wszystkim przypomniał. Kochani, to słowo jest bardzo ważne. Pan Jezus uczył i mówił, że nawet te najmniejsze rzeczy ze Słowa Bożego są ważne. Są ważniejsze rzeczy w Słowie Bożym i mniej ważne. Ale nawet te mniej ważne są ważne. I to jest coś, czego musimy się nauczyć, bo kiedy dojdziemy do takiego momentu, jak Dawid, że Słowo Boże będzie dla nas już, że będziemy w stanie nim wzgardzić, tak jak tu Bóg mówi, dlaczego więc wzgardziłeś Słowem Pana? To nie było słowo, które Dawid otrzymał dzień przed tym, zanim mu się grzech przytrafił. To było słowo, które on czytał. To było prawo, które on... No, każdy król miał mieć zwój prawa przy sobie. Taki był przepis w Izraelu. A więc każdy król miał mieć Biblię, że tak powiem, tamtych czasów, miał mieć w swojej sypialni, miał mieć przy sobie i miał ją czytać. I taki był przepis odnośnie królów. I Dawid to słowo miał na pewno. Zresztą Psalm 119 wyraźnie nam o tym mówi, że on się rozkoszował tym Słowem Bożym, ale w pewnym momencie to słowo stało się dla niego nieważne. On go zlekceważył. I bracia i siostry, i to może się przytrafić każdemu z nas. Dlatego musimy być czujni. Dlatego to słowo musimy nade wszystko sobie cenić i szukać w Słowie Bożym Bożej woli, Bożego prowadzenia, tego, co się Bogu podoba. I myślę, że to nas ustrzeże przed takimi sytuacjami, w których znalazł się Dawid, czy innymi błędami. Niekoniecznie musi być to aż tak drastyczna sytuacja. W to bardzo mocno wierzę. Dlatego Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, każdym rema, które pochodzi z ust Bożych. I to jest nasze życie, bracia i siostry. Tego pilnujmy. Zatem tego szukajmy najbardziej w naszym życiu, a na pewno nasze drogi się nie pogubią w naszym życiu. Zaśpiewajmy coś na zakończenie.